Dzisiaj będę opowiadać o pewnej podróżniczce. Ja bardzo lubię opowiadać o podróżnikach, bo te historie zazwyczaj są wystarczająco lekkie, żeby nikt nie popadł w depresję, a także na tyle rozrywkowe, żeby się to dobrze słuchało. Będę opowiadać o Lady Hester Stanhope. Była to kobieta, która żyła pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku. I prawdopodobnie nikt o niej nic nie wie. To znaczy, podejrzewam, że w Polsce się o niej nie mówi. Nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo źle, bo przyznaję, że to jest postać bardzo ambiwalentna z mojego punktu widzenia. Bardzo dziwna, bardzo specyficzna, niewątpliwie niezwykła, ale też nie wiem, jaką do niej przykładać miarę. Zatem posłuchajcie i sami wyróbcie sobie na jej temat opinię. Hester Stanhope urodziła się 12 marca 1776 roku w hrabstwie Kent, w Anglii po prostu. Była najstarszą córką Charlesa Stanhope'a, który był hrabią Stanhope, no i jego pierwszej żony Lady Hester Pitt. Urodziła się w posiadłości swojego ojca w tym hrabstwie Kent, i jej ojciec, ten Charles Stanhope, nie był jedynie dumnym hrabią, nie był też jedynym ekscentrykiem w rodzinie, bo dał się poznać jako pewien oryginał. Nad życie rodzinne przedkładał swoje hobby. Tym hobby było majsterkowanie i różne eksperymenty. I nie były to takie zupełnie bezowocne eksperymenty, ponieważ Charles wynalazł jakiś taki dosyć specyficzny typ dachówki, a także pewien rodzaj prasy drukarskiej. Sympatyzował też z rewolucją francuską i był, co dosyć ciekawe, zagorzałym wrogiem niewolnictwa w koloniach brytyjskich. To jest akurat najniezwyklejsza cecha z jego charakteru, jak na hrabiego. Jest też taka anegdotka z dzieciństwa Hester Stanhope i to mnie tak zawsze trochę zastanawia, bo te anegdotki z dzieciństwa, które czasami się przytacza, a ta anegdotka jest przytaczana wszędzie, to znaczy gdziekolwiek się czyta o Lady Hester Stanhope, jest ta anegdotka z dzieciństwa jako ostateczny dowód na to, że już od dzieciństwa szukała przygody. Znaczy, wiecie, każdy z nas ma jakąś anegdotkę z dzieciństwa, która zakłada jakąś przygodę, zazwyczaj bardzo głupią, której zapobiegli dorośli. Jest ona opowiadana przy różnych obiadkach, okazjach, urodzinach, u cioci na imieninach itd. No i to też jest taka anegdotka, z której wszyscy chcą wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Otóż Lady Stanhope, jako dziewczynka jeszcze mała, kilkuletnia, chciała przepłynąć z Wielkiej Brytanii do Francji. Wsiadła więc do zacumowanej, pustej łodzi na kanale La Manche i ojciec ją z tej łodzi wyciągnął. Koniec anegdotki. Jest to pokazane jako, o, już zawsze chciała podróżować i tak dalej. No nie wiem, dzieci mają głupie pomysły. Wszystkie dzieci mają głupie pomysły. Tak, byłam dzieckiem, mam dzieci. No ale tak, tatusiowi się umarło. No tak to niestety z tatusiami bywa. Hester zaczęła się troszeczkę tułać po członkach rodziny. To znaczy, a to pomieszkiwała u babci, która zmarła w 1803 roku, a potem zamieszkała u wuja. I ten epizod u wuja wydaje mi się dosyć istotny. Wydaje mi się, że jest najistotniejszy, jeśli chodzi o przyszłe losy Hester, z bardzo wielu powodów. Otóż wuj Hester nazywał się William Pitt Młodszy i był bardzo wpływowym człowiekiem w Anglii. Mając zaledwie 24 lata, objął urząd premiera, tym samym przechodząc do historii jako najmłodszy premier Wielkiej Brytanii. Naprawdę. Znaczy, no, jest to rzeczywiście osiągnięcie, mając 24 lata, zostać premierem. Jak ja miałam 24 lata, to, no wiecie, to mi się dopiero wydawało, że jestem dorosła. Hester prowadziła mu dom, była jego sekretarką, ale też towarzyszyła przy przyjmowaniu wielu wpływowych gości, w końcu był premierem. No i ten William Pitt młodszy nie miał własnej córki, podobno Hester uwielbiał. Zresztą wszystko wskazuje na to, że faktycznie ją uwielbiał, bo też zostawi jej po śmierci pensję, która jej na wiele lat bardzo ekscentrycznego życia wystarczy. Trwało to raptem tylko kilka lat. To życie z wujem, kiedy to mogła rozmawiać z politykami. Podobno się tam zakochała w jakimś londyńskim dyplomacie. Była oczytana, wygadana, była wyemancypowana, ponieważ żyła w środowisku, w którym nikt jej nie zapędzał do małżeństwa, prawdopodobnie głównie dlatego, że wszyscy jej opiekunowie, no bo była kobietą, więc potrzebowała opiekuna, to jest XVIII i początek XIX wieku, no jakby pewnie mieli poważniejsze rzeczy na głowie niż jej za mąż pójście i to chyba wyszło jej na dobre. No i niestety wuj, ten młodziutki, bądźmy szczerzy, wuj Hester umiera. Mało tego, w bitwie pod La Coruną, podczas wojen napoleońskich w Hiszpanii, umiera także ukochany brat Hester, Charles. Mówi się także, że w tym samym czasie, tej samej kampanii zresztą napoleońskiej, zginął także jeden z pierwszych kochanków Hester. No ale to też jest tylko chyba plotka. W każdym razie bardzo dużo strat w bardzo krótkim czasie dotyka Hester Stanhope. I kiedy wuj umiera w 1806 roku, zostawia jej pensję państwową. I tutaj z tą pensją jest tak, że niewątpliwie ta pensja państwowa istniała. Do późnych lat ona będzie tę pensję pobierać, niewątpliwie dzięki niej będzie żyć. I jedni piszą, że była spora, ale w innych miejscach piszą, że nie była na tyle spora, bo nie mogła sobie pozwolić na służącą, a wtedy uważano, że jak kobieta bez służącej na ulicy się pojawia, to znaczy, że jest prostytutką. A z drugiej strony wiadomo, że w późniejszą podróż Hester zabierze służącą. Zatem trochę tutaj są informacje rozbieżne, aczkolwiek no, jedno nie wyklucza drugiego. Może wtedy akurat uzbierała na tą służącą. No i także Hester po śmierci swego kochanego wuja, brata, babci, ojca, no generalnie no trochę tam ludzi potraciła, zamieszka w Londynie, później w Walii. No ale po tej śmierci brata już uznaje, że wyjedzie z Anglii na zawsze. I tutaj zaczyna się ten awanturniczy okres w życiu Lady Hester Stanhope, bo w 1810 roku wsiada na pokład fregaty Jason i wyrusza na Morze Śródziemne. Zabiera ze sobą lekarza, Charlesa Meriona, który będzie jej przez wiele lat życia towarzyszył. Będzie jednocześnie jej sekretarzem. Zabiera ze sobą pokojówkę. I ten lekarz, tak utrzymują niektóre źródła, był jej cichym wielbicielem, oprócz tego, że przyjacielem. Jednakowoż w Gibraltarze Hester poznaje 14 lat od siebie młodszego Michaela Bruce'a, który zostaje jej życiowym partnerem. I tutaj jeszcze tylko, bo to 14 lat od siebie młodszego. Ona ma wtedy 34 lata, czyli on ma wtedy lat 20, ten jej kochanek. No więc Hester, podobno, chociaż nie była klasyczną pięknością, to była bardzo interesującą jakby kobietą i bardzo wysoką jak na swoje czasy, bo miała ponad 1,80 m wzrostu. To jest naprawdę niezwykle wysoki wzrost jak na kobietę. Miała też błękitne oczy, bardzo ekstrawagancki styl życia. Podobno miała wielu wielbicieli. Plotki chodziły, że nawet Lord Byron, kiedy usłyszał, że Lady Stanhope zbliża się do wybrzeża Aten, w których akurat przebywał, wskoczył do wody, by przesłać jej pozdrowienia. Więc podróżuje sobie po tym Morzu Śródziemnym. W trakcie tej podróży, w październiku 1811 roku, w trakcie podróży z Turcji do Egiptu jej statek rozbija się u wybrzeży Rodos i tonie. Na szczęście prawdopodobnie tam nikomu się nic nie stało, bo było już to już wybrzeże, ale wraz ze statkiem ginie cały jej dobytek. No, wszystkie jej stroje kobiece. No i ocaleli muszą założyć tureckie ubrania, a Hester Stanhope odmawia założenia hidżabu i zakłada męskie szaty. I teraz tak, mogła to zrobić dlatego, że chciała, ale weźcie pod uwagę fakt, że jest to potężna, wysoka, 1,80 m, Brytyjka, ma jednak inną budowę ciała niż drobne Turczynki i być może nie było hidżabu na jej rozmiar. Jakby musicie to wziąć pod uwagę, że mogło tak być, że założyła te spodnie ten pierwszy raz, Potem ona już będzie zawsze nosić te spodnie, szarowary czy inne tego typu rzeczy, ale że niekoniecznie dlatego, że chciała od razu wywołać skandal, ale może dlatego, że ten hijab, który jej zaproponowano, sięgał jej do kolan. A odsłanianie łydek mogło jej się wydawać bardziej obrazoburcze niż założenie spodni. No ale nic. Rozbija się tam u te wybrzeże Rodos, podobają jej się tureckie męskie stroje, jednak udaje się do tego Egiptu, do którego płynęła, prawdopodobnie kolejnym statkiem. I w tym Egipcie już mamy parę doniesień, co tam się w jej życiu wydarzyło. Była podobno pierwszą kobietą, która wkroczyła w bramę męskiego klasztoru świętego Antoniego Wielkiego w Egipcie. Podobno, jak piszą, staranowała drzwi i podała mnichom obiad. Ale nie bardzo wiem, jak miałoby to wyglądać. Nie jestem pewna, o co chodzi. A także w Egipcie spotkała się z paszą Egiptu, ówczesnym Mehmedem Alim. Przybyła do niego oczywiście w spodniach, z szablą u pasa i w turbanie. I ona zawsze liczyła, że zrobi efekt. Była bardzo nastawiona na to, żeby zrobić scenę. W tym sensie, żeby wszyscy na nią patrzyli, żeby przyciągać uwagę. I czasami była w tym odrobinę infantylna, tak przynajmniej z relacji mi się wydaje, jeszcze do tego dojdę. No i ona tutaj również liczyła na efekt, tyle że pasza Egiptu, Mehmed Ali, wtedy nigdy wcześniej nie widział Europejki. Więc trudno mu było być zszokowanym, bo myślał, że wszystkie Europejki się tak noszą. Więc efekt był trochę mniejszy niż zakładała. Hester zwiedzała oczywiście Egipt, a potem wyruszyli ze statkiem do Jaffy w obecnym Izraelu, gdzie Stanhope kupiła konia, zamówiła aksamitne czerwone siodło haftowane złotem, włożyła satynową koszulę, szarawary, czerwony kaftan, także haftowany złotem, płaszcz z frędzlami, wszystko to chyba za państwową pensję po wuju premierze. Wynajęła wielbłądy oraz niewolników. Jednak była brytyjską panią. Niewolnictwo jej aż tak nie uwierało. Po czym wyruszyła przez pustynię, podobno budząc podziw i respekt Beduinów, którzy podobno brali ją za nieziemską istotę. Ale to są relacje europejskie, ponieważ... No z tymi Beduinami, no to ja Wam jeszcze opowiem, bo to było tak. Kiedy ona odwiedziła Jaffę na terenie obecnego Izraela, ale Izrael jeszcze oczywiście nie istnieje, tak? To odwiedziła także obecną Syrię. 31 sierpnia 1812 roku Hester wkroczyła do Damaszku w obecnej Syrii, gdzie została przyjęta także przez miejscowego paszę. I teraz ten Damaszek to jest taki epizod, który udowadnia, że ona była tak zawieszona w swoim życiu jako uprzywilejowana biała Brytyjka, że kompletnie nie wyobrażała sobie, że może ją spotkać coś złego. Ponieważ ona wjechała do Damaszku konno z odsłoniętą twarzą, a wtedy taka praktyka w tamtym regionie była zakazana i niektórzy mówią, że nawet karana śmiercią, choć sądzę, że po prostu karana. A chrześcijanom w ogóle na dodatek, nie tylko kobietom, było nie wolno było przekraczać bram miasta konno. Ona nie dość była chrześcijanką, była jeszcze kobietą, to wjechała konno z odsłoniętą twarzą. No była to głupota tak naprawdę straszliwa, no ale ona była przekonana, że jest jakby immunizowana na wszelkie zło, a prawda jest taka, że no miejscowi albo uznali ją za szaloną, albo za natchnioną, a wtedy w tamtym regionie to czasem było to samo. W tej kulturze to nazywano tych ludzi, którzy mieli jakieś czasami deficyty, byli w jakiś sposób, no dziś byśmy powiedzieli chorzy psychicznie, wtedy uznawano, że szaleni. No uznawano ich za dotkniętych przez Allaha, tak się mówiło, czyli tak jakby traktowano ich z pewnym takim pobłażaniem, jakby nie dotyczyły ich normalne prawa. I jak się nad tym zastanowimy, na takim ludzkim z takiego ludzkiego punktu widzenia, to ma olbrzymi sens, ponieważ osoba z zaburzeniami nie jest w stanie przestrzegać praw społecznych, zatem uznawano ich jakby za takich wyłączonych z tych praw, które dotyczą ludzi zdrowych, albo byśmy powiedzieli nieładnie normalnych. I ją prawdopodobnie uznano za właśnie taką, a ona uważała, że uznano ją za boską, albo po prostu uznano ją za białaskę bez kompletnego pojęcia. Stała się atrakcją, niewątpliwie. Drogę przed nią podobno polewano kawą, wszędzie towarzyszyli jej gapie, w zależności od tego, kto tam sobie zinterpretował, jak jej postać. Na pewno była wielkim dziwem. Wielka, biała, 1,80 m baba, w męskim stroju, w turbanie, na koniu, z szablą. No, wiecie, z punktu widzenia hermetycznej kultury, która nigdy nie widziała, wiecie, białej kobiety, no więc z punktu widzenia takiej kultury, która no, nie widuje białych kobiet, a zwłaszcza kobiet, które mają 1,80 m i jeżdżą konno, no to faktycznie ona była no, olbrzymią atrakcją, mogła być uznawana a to za świętą, a to za szaloną, a to za po prostu, wiecie, klauna, tak? Wszystko z jej relacji, z jej pobytu tam wskazuje na to, że Hester nie rozumiała wschodu. Myliła gościnność, która w tamtych terenach jest no, po dziś dzień zakorzeniona w kulturze ze służalczością. Stąd uważała, że sądzą, że jest królową, ponieważ jej usługiwano, ale wtedy no, tak usługiwano po prostu gościom. Tolerancję, jaką jej okazywano i takie pobłażanie myliła z uległością, czyli z takim, że o proszę, oni mi ustępują. Oni nie tyle ustępowali, co machali ręką, jak na dziecko. Jakby, wiecie, cała postać Hester aż zionie kobietą kompletnie oderwaną od rzeczywistości, głęboko osadzoną w mentalności kolonialnej, wszak wynajmowała niewolników bez mrugnięcia okiem, mimo że jej ojciec był przeciwnikiem niewolnictwa. I tam zabawiła trochę w tym Damaszku na terenach obecnej Syrii i dalej na tych terenach obecnej Syrii chciała wyruszyć do Palmiry. I tu właśnie wrócimy do tych Beduinów, bo ona droga z Damaszku do Palmiry prowadziła przez pustynne terytoria nastawionych dosyć wrogo Beduinów. Pasza Damaszku zaoferował Hester ochronę, ale ona odmówiła, ubrała się jak Beduinka i została przyjęta przez miejscowych bardzo ciepło, co lepiej świadczy o Beduinach niż o Hester. W każdym razie Beduini witali podróżniczkę na swoich ziemiach bardzo ciepło i była ona olbrzymią atrakcją. Przekazywali sobie informacje o tej dziwnej białej kobiecie, co podróżuje po ich wioskach. Była wszędzie witana już z wyprzedzeniem bardzo otwarcie. W szczytowym momencie jej popularności na tych ziemiach, właśnie w tym 1813 roku, władcy poszczególnych plemion umawiali się z nią na specjalne audiencje, by sobie z nią uciąć pogawędkę. Bo to po prostu wyciszało także na czas jej przyjazdu jakieś lokalne konflikty, no bo wiecie, to tak jakby cyrk obie przyjechał, nie? No to wszyscy chcą ją zobaczyć. I ona tę Palmirę, do której podróżowała przez te ziemię Beduinów, wcześniej niedostępną dla europejskich kobiet, zdobyła powiedzmy, cudzysłów tutaj dajmy, w takim dosyć królewskim stylu, w beduińskim stroju, oczywiście dosiadając wierzchowca. Wjechała do miasta, ciągnąc ze sobą karawanę 22 wielbłądów, 25 mułów i 8 koni. A że jej trasa przez tereny Beduinów nie przeszła bez echa, tak jak mówiłam, bo tam ludzie gadają, nie? To w bramach Palmiry już czekały na nią tłumy. Miała wtedy 37 lat. I potem wspominała to jako najwspanialszy moment jej życia. Niewątpliwie. I wiecie, no w tym momencie właściwie, jak się nad tym dobrze zastanowimy, to faktycznie musiało to być naprawdę niezwykłe doświadczenie, choć prawdopodobnie ona interpretowała je inaczej niż miejscowi. Niemniej, no wiecie, no nikomu się krzywda nie stała chyba. Pomijając oczywiście tych niewolników, nie? Wprosiła się także do emira Palmiry, choć nie sądzę, że musiała się wpraszać, aż bo no, też był pewnie ciekawy tej podróżniczki. Był uważany za wcielone zło. A jednak jej się przecież tam udało. W ciągu 2 lat właściwie odwiedziła Gibraltar, Maltę, Wyspy Jońskie, Peloponez, Ateny, Konstantynopol, Rodos, Egipt, Palestynę, Liban, Syrię. Określa się też Hester, trochę mimowolnie pierwszą archeolożką prowadzącą pracę na terenie Ziemi Świętej. Bo faktycznie prowadziła ona tam takie, powiedzmy, prace z ludźmi, ale dzisiaj możemy też na to spojrzeć z punktu widzenia no jakby historii kolonialnej. Jak wiemy, kiedy Brytyjczycy prowadzili gdzieś prace archeologiczne, no to zazwyczaj dla miejscowych wiele nie zostawało. Choć jest to temat na zupełnie inny podcast, bo jeśli chodzi o historię wywożenia dóbr kultury przez państwa kolonialne, to to ma kilka różnych aspektów i nie wszystko jest tam czarno-białe. W 1715 roku Hester Stanhope na prośbę tureckiego sułtana wyruszyła w podróż do Aszkelonu. To też jest teren obecnego Izraela. Zgodnie z relacją tego lekarza, Charlesa Meriona, który potem napisze dzieje Hester Stanhope, jak już Hester nie będzie żyła, to w jednym z syryjskich klasztorów Hester weszła w posiadanie średniowiecznego manuskryptu, który wskazywał drogę do skarbu. Według tego dokumentu majątek składał się z 3 milionów złotych monet, które były zakopane pod ruinami meczetu w aszkelońskim porcie. Działa to na wyobraźnię, nie wiemy, czy był to prawdziwy dokument, czy sfabrykowany. Nie zmienia to jednak faktu, że Lady Stanhope w 1715 roku była już dobrze znana w arabskim świecie i była traktowana z szacunkiem i z pewnym bojaźnią, bo była, no wiecie, baba dziwo troszkę. Panowało przekonanie na pewno wśród niektórych ludów, że miała jakieś nadprzyrodzone zdolności. Zwłaszcza, że Beduini mieli problem z określeniem jej płci, ponieważ była fenomenem bardziej niż mężczyzną czy kobietą, co dawało jej społeczną bardzo wyjątkową pozycję. No i władze otomańskie wyraziły zgodę na eksplorację tego skarbu i wyprawa dowodzona przez Hester ruszyła na poszukiwania. Niestety 3 milionów złotych monet nigdy nie odnaleziono, ale ta eskapada przeszła do historii z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy był taki, że Lady Stanhope miała nieokiełznany temperament i roztrzaskała w kawałki kilkumetrowy posąg ze starego meczetu i jego kawałki wrzuciła do oceanu. I tu są dwie interpretacje tego zachowania. Jedna jest bardziej, a druga mniej pochlebna dla Hester Stanhope. Ja się do żadnej z nich nie przychylam. Ja po prostu nie wiem, jaką ona ewolucję mentalną od momentu początku tej podróży, kiedy było to takie dosyć kapryśne wydarzenie, a do tego momentu, kiedy ona zaczęła podróżować jako eksploratorka, jaka tu zmiana w niej nastąpiła. No więc jedna interpretacja jest taka, że ona po prostu chciała robić pokaz, wiecie, chciała pokazać, jaka jest wyjątkowa i zrobić jakiś tak zwany show. Druga to była chęć udowodnienia sułtanowi otomańskiemu, który był sponsorem tego przedsięwzięcia, że celem podróżniczki jest faktycznie zdobycie skarbu, a nie konfiskata relikwii i odesłanie ich do Europy, bo takie praktyki, jak wiemy, było wówczas powszechne. No i te prace, które podjęła podczas tych poszukiwań, były na tyle ważkie, że zaklasyfikowano je właśnie tak jak pierwsze nowoczesne wykopaliska archeologiczne na terenie Ziemi Świętej. Odnotowano jednakowoż fakt, że wpisgała do morza jakiś stary posąg. No ale nic. Przemierzała pustynię nasza Hester w aksamitnym czerwonym siodle haftowanym złotem. Sułtańskie szaty traktowała jak codzienny przyodziewek. Wynajmowała niewolników, raczej by zwiększyć prestiż niż podwyższać bezpieczeństwo. Kleła jak szewc, paliła fajkę wodną. Pod koniec życia zastąpi tytoń substancjami psychoaktywnymi. I po tych wykopaliskach osiadła na jakiś czas w klasztorze w Jordanii, gdzie oddała się studiom nad alchemią i astrologią, a później przeprowadziła się do ponad 30-pokojowego domu we wsi Dżun na południu Libanu. I tam już została. Zostanie w Libanie Lady Hester Stanhope do końca życia. Nie wróci do Anglii. Jej życie na początku takie awanturnicze, na pokaz, nagle stoczy się w kierunku jednak funkcjonowania w takim zawieszeniu między światem zachodnim, mentalnie rzecz jasna, a światem wschodu. Ale będzie zawsze działać impulsywnie. Kiedyś, kiedy będzie taki epizod, że jacyś europejscy podróżnicy zostaną zamordowani w górach w Libanie, Hester zażąda zemsty i na jej rozkaz lokalne bojówki spalą i splądrują 50 wiosek. bo jako królowa pustyni tyle wystarczało, by 300 mężczyzn straciło życie, a ich kobiety zostały zakute w łańcuchy i sprzedane do niewoli. Z drugiej strony Hester, jej dom 30-pokojowy stanie się schronieniem dla setek uciekinierów podczas buntu zorganizowanego przez wicekróla Egiptu przeciwko sułtanowi Turcji, bo zarówno sankcje, jak i łaski Lady Hester Stanhope rozdaje porówno. Jej działania są z punktu widzenia dzisiejszego bardzo chaotyczne i czasami okrutne, a czasami głupie, a czasami szlachetne. Nie jesteśmy w stanie umiejscowić Hester Stanhope w jakiejś jednej szufladce i może nie próbujmy tego robić, bo w sumie po co? Ale no tak, wiele osób znaczących odwiedzało jej posiadłość w Libanie. Ona słynęła ze swojej ekscentryczności, ale z biegiem lat zaczęła popadać w długi. Służący zaczęli opuszczać jej posiadłość, ponieważ nie była w stanie ich opłacać. Niektórzy mówią, że służący ją okradali. Może tak było, nie wiem. W każdym razie czasy tych triumfów i przygód dobiegają końca. Dosyć przedwcześnie. Ten kochanek, młodszy od niej kilkanaście lat, Michael Bruce, jest zmęczony życiem w podróży, zmęczony wybuchowym usposobieniem Hester. Postanawia wrócić do Anglii, gdzie rozpuszcza plotki, gdzie w których swoją ex-towarzyszkę nazywa niezrównoważoną wariatką, egoistką. Jej samej obiecuje, że przyśle jej pieniądze, których zaczyna jej brakować, ale oczywiście nigdy tego nie robi. Z Anglii w sumie wyśle do niej tylko 3 listy. Ten zadłużony w niej być może, a może po prostu lubiący ją, zaprzyjaźniony z nią lekarz Charles Marion również wraca do Anglii, gdzie po powrocie do kraju bierze ślub, a potem z żoną jeszcze na prośbę Hester pojedzie na chwilę do Libanu, ale to nie będzie działać. Ani żona Charlesa się nie dogada z Hester, ani generalnie nic to nie będzie tam funkcjonować i wrócą do Anglii. Hester zostanie w swojej posiadłości w Libanie sama. Ale do lat spędzonych z Lady Stanhope Charles wróci po jej śmierci, bo ta długoletnia przyjaźń przerodzi się w książki napisane przez Charlesa. Dziś to jest główne źródło wiedzy o życiu królowej pustyni. W każdym razie to ustatkowane, awanturnicze, dziwne, takie fascynujące właściwie, choć kompletnie odpalone, życie zamieni się w dosyć nędzną wegetację. W pewnym momencie Hester utraci pensję po wuju, którą do tej pory wypracał jej brytyjski rząd. I to sukcesywnie zacznie popadać coraz większe długi. Jak mówiłam, te 30 osób służby, które miała, musiała ją zwolnić. Zacznie samotność maskować obecności zwierząt. Po jej domu w Libanie pałętały się dziesiątki kotów. Kiedy już była w starszym wieku, przyjmowała gości w przyciemnionym pokoju, kazała im pić dziwne, czarne napoje, zanim ją zobaczyli. Także zaczęła golić głowę, żeby było jej wygodnie i nosić turban. Ale apogeum jej kryzysu nastąpi w 1825 roku, ponieważ wtedy popełni samobójstwo jej brat, James, co przykuje ją do łóżka. Zbije ją po prostu kompletnie z nóg. Ona jest coraz bardziej schorowana, od lat dokuczają jej płuca. Spędza czas już tylko wpatrując się w niebo i popalając fajkę, ale także jakieś narkotyki biorąc. Powoli, jak mówią, traci zmysły. Pytano jej, czy nie wolałaby wrócić do domu, jak mówiono, choć trudno powiedzieć, co było w tym momencie już jej domem, ale do Anglii i przeżyć jej ostatnie dni w jakimś relatywnym komforcie, bo ta jej posiadłość ta była pełna przeciągów i generalnie nie była zbyt wygodna. Ale jak ona mówiła, nie ma zamiaru ani żadnych intencji, by wrócić i szydełkować albo robić na drutach jak brytyjska kobieta. Umarła w samotności we śnie 23 czerwca 1839 roku, mając zaledwie 63 lata. Angielski konsul, który przybył po jej śmierci do jej posiadłości, znalazł w jej domu wielki śmietnik. Widać, już była od dawna nie była w stanie już posiadłości sprzątać, ogarniać, nie miała już żadnej służby. I została pochowana w oliwnym gaju w Marj Uyun w gubernatorstwie An Nabatija w Libanie. Wygląda to tak, jakby była Lorenzem z Arabii, 100 lat przed Lorenzem z Arabii. I spoczęła w Libanie, ale w 1956 roku w Libanie było olbrzymie trzęsienie ziemi i jej grób został bardzo zniszczony. Jej krewny, Lord Stanhope, wtedy już w połowie XX wieku pokrył koszty naprawy jej grobu za 32 funty grób i inskrypcja zostały odnowione. Ale w 1988 roku, ponieważ przez Liban przetaczają się kolejne koszmary dziejowe, jej grób zostaje zwandalizowany, tak to nazwijmy delikatnie, i Czerwony Krzyż został zaalarmowany przez brytyjskiego ambasadora, że tak się stało, więc ten brytyjski ambasador postanowił zabrać szczątki Lady Hester, które, jak mówił, składował szarym, kartonowym pudełku w jego gabinecie. No jednak sytuacja polityczna w Libanie stała się już bardzo niestabilna w tym czasie. Mówimy o latach 80. XX wieku. Więc postanowił ją pochować na terenie swojej chronionej ambasadorskiej rezydencji, kilka mil, jak mówił, od stolicy Libanu. I tak właśnie 2 lutego 1989 roku, w piękny, słoneczny dzień, Lady Hester została złożona w cichym narożniku ogrodu pod śródziemnomorskimi dębami. Odczytano jakieś modlitwy, było małe przyjęcie pogrzebowe i złożono kwiaty na jej grobie, ale ta rezydencja po tym ambasadorze zostaje sprzedana w 2001 roku. Nie wiem komu, ale nie może tam Lady Hester już zostać i w 2004 roku przeniesiono ją ponownie, tylko tym razem po prostu rozsypano jej prochy na terenie jej dawnego domu w Libanie. Dziwna to była postać. Lady Hester budzi we mnie bardzo takie ambiwalentne uczucia, ale jestem także pełna podziwu dla jej samozaparcia, dla jej potrzeby przygody, bo faktycznie taka istniała. Choć jej absolutne, przynajmniej przez te pierwsze lata podróży, niezrozumienie świata, po którym przebywa, jest groteskowe dosyć. I miała tam więcej szczęścia niż rozumu. Ale myślę, że z czasem trochę okrzepła. Na pewno jest to postać bardzo ciekawa i inna niż wszystkie, tak mi się wydaje. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Do usłyszenia.